Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, przeniesiemy się dziś na Kresy, a w studiu ze mną miły gość. Krystyna Liminowicz.
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddział w Poznaniu.
I zaczniemy od Kaziuka, chociaż już za nami, ale...
Rzeczywiście.
To, co zaczęło się podczas Kaziuka, trwa.
Kaziuk Wileński, co prawda, za nami. Wiadomo, 4 marca przypada to święto patrona Litwy i Polski, ale przygotowując Kaziuka Wileńskiego, zawsze staramy się dobrać takiego bohatera, który no, byłby dla nas kimś istotnym i o kim można byłoby mówić. W tym roku wybraliśmy akurat Jana Karola Chodkiewicza, ponieważ zbliżała się 400. rocznica jego śmierci, a wiemy z historii, ci przynajmniej, którzy się tym interesują, że był wielkim hetmanem litewskim i że zmarł w trakcie wojny z Tatarami, przede wszystkim Turkami.
W Chocimiu.
Tak, to na skraju Podola i już Bukowiny czy Mołdawii, bo kiedyś tam przecież sięgały granice Rzeczypospolitej. Choć wówczas jeszcze był nasz, a już za Dniestrem pozostałe ziemie należały może do Turków. I o te ziemie się wcale właśnie wadzili. Kozacy wpadali, robili wycieczki, wyprawy, które kończyły się grabieżą i oto Turcy mieli również pretensje, bo przecież także i Kozacy wówczas byli w obrębie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej obojga narodów.
Tak, bo to już jest po Unii Lubelskiej, to trzeba tak, podkreślić, że bo się... jesteśmy w XVII wieku, prawda?
Tak, jest po Unii Lubelskiej, Zygmunt August ogłasza Unię i dlatego też nasza karta ubiegłoroczna dotyczyła Zygmunta Augusta i tego, co było wspólnego, jakie były wspólne pola dla Litwy i Polski, a co było dla nas rozdzielne. Ta Unia scalała te dwa organizmy. Przedtem był to król polski i jednocześnie wielki książę litewski, który albo był najpierw wielkim księciem, a dopiero później zostawał królem, w zależności od tego, jak sytuacja się przedstawiła i co poszczególne parlamenty o czym decydowały. Ale wracając jeszcze do Kaziuka i do tego, że bohaterem miałby być Jan Karol Chodkiewicz, przygotowujemy wystawę, ponieważ zawsze robiąc taki cykl Kresy fotografii Wielkopolan, korzystaliśmy z własnych zasobów, tego, że wędrowaliśmy po dawnych ziemiach, które niegdyś do nas należały, a które duchowo i kulturowo w dalszym ciągu można powiedzieć, że są nasze. Mieliśmy sporo fotogramów, zaczynając od dzisiejszych Litwa, Łotwa, Estonia czy Białoruś, Ukraina, ale wówczas to były Inflanty, to była Wileńszczyzna, to było Podole, to był Wołyń. Wiemy, że Chodkiewicz urodził się w Wilnie, że pochodził z zamożnego rodu i urodził się w dzisiejszym pałacu Chodkiewiczów, bo tenże pałac zapisał mu ojciec. Mówię w dzisiejszym, bo on w czasach Chodkiewicza nieco inaczej wyglądał. Dzisiaj to galeria, muzeum. I studiował na Akademii Wileńskiej. Wiemy też, że po łacinie pięknie przemawiał i witał króla Stefana Batorego, kiedy to Batory odwiedza świeżutko i ciepło założoną przed chwilą Akademię Jezuicy, Wileńską.
Prawda, tak, ale on był znany z tych swoich wystąpień i tak historia odnotowała jego oratorskie talenty. Prawda?
Tak, tak, rzeczywiście miał płynność wymowy i miał też oczywiście co do powiedzenia przede wszystkim.
Co też odnotował w swoich śpiewach historycznych Julian Ursyn Niemcewicz. Rzućmy na to okiem.
Kiedy Batory na Moskalu wgodzi i litewskie pułki zbiera, grono młodzieńców drogę mu zachodzi, by powitać bohatera. Któż to pacholek? Król Stefan zapyta. Tej pięknej, śmiałej postawy, albo się mylę, lub na nim już świta promień bohaterskiej sławy. Był to Chodkiewicz, z młodości poranku, rycerskie lubił ćwiczenie, gonił na ostre lub w zawartym szranku, żelazne zrywał pierścienie. To jest ten fragment, który rozpoczyna pieśń o Chodkiewiczu. Otwierając tą wystawę, skupialiśmy się na tym, gdzie się urodził, gdzie studiował. Wiadomo, potem jeszcze wraz z bratem wyjeżdżają na studia na zachód Europy, ale potem wracają już do kraju. Chodkiewicz żeni się po raz pierwszy z piękną Zofią, bogatą dziedziczką Olelkiewiczową, która wnosi mu spory majątek.
No, i troje dzieci.
Ma z nią dzieci, troje rzeczywiście. Niestety ta dwójka chłopców umiera przedwcześnie. Jeden w niemowlęctwie, drugi mając lat 16. Zachowuje się dziewczyna Anna. No, jest to też powód do tragedii dla Chodkiewicza, bo wiadomo, mając takie posiadłości, to każdy chciałby mieć też i dziedzica. No, ale to może już później, kiedy będzie żenił się po raz drugi. Ale jest na razie szczęśliwym małżonkiem, ma te dzieci, cieszą się. Chodkiewicz między innymi funduje wiele kościołów, między innymi zakłada także miasto, które się nazywa Kretynga. Jest to miasto, niegdyś tylko zaledwie jakieś tam założenie, coś tam było, jakaś osada. No, ale on daje mu prawa oczywiście i w pięknym kościele, w którym są obecni ojcowie Bernardyni, funduje i wyposaża ten kościół. Oni myślę o jego małżonce i o nim samym, są na portretach, które zdobią ów kościół, a sam kościół jest piękny, malowany także przez wybitnego grafika, który po kresach także wędrował, mianowicie Napoleona Ordę.
O dumie człowieka rycerskiego śpiewa Jacek Kowalski.
Powiedz wdzięczna kobzo moja, umieli co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego? Cóż nad pograniczne kraje, kędy skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, młodą trawą przyodziane. Ujrzysz dąbrowy rozwite, ujrzysz ptactwo rozmaite, zwierzu stada niezliczone i ryb roje niezłowione. Gdzie czasem wieśniak ochoczy, łowiąc sieci swoje toczy, albo na straż wyprawiony strzela zwierz, strzelec ćwiczony. Lub przez niemienione progi dnieprowy kozak ubogi czółnem płynie nie bez strachu, chudojurzy w sołamaku. Husarz zasie w mocnej zbroi warownym obwozem stoi, który po szczupłym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie. W tym próbuje w kole koni lub kopiją pierścień goni, a kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wynidzie. Pod świetnymi chorągwiami głośny trąbą i bębenami bieży pochylony lasem dla sławy, dla zysku czasem. Tam młódź harce swoje zwodzi, a zaś we krwi często brodzi, pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała, trzeci koń mi podeptany polega czasem bez rany. Zatem jedna przełomiona na zad ustępuje strona, a zwycięzca niebłagany w tył srogie zadaje rany. A w tym dołu pół zebrane rycerstwo zaś spracowane obraca się z trudu swego, dając chwałę Bogu z tego. Dziękując czasem z wygrania, a podczas też więc przegrania, na jakąż więc stronę stanie, bądź zawsze pochwalon Panie. Boże, który masz w swej pieczy ludu rycerskiego, rzeczy chudy żołnierz prosi ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie.
Lata mijają i nasz bohater, wiemy, że uwikłany jest w bitwy różnego rodzaju. Przede wszystkim walczy ze Szwedami, Moskwą i, jak wspomnieliśmy, z Tatarami. Jeżeli chodzi o Szwedów, to rozegrana została taka słynna bitwa pod Kirchholmem.
W 1605 rok.
Tak, w 1605 roku i ta miejscowość dzisiaj, miejscowość na Łotwie, nosi nazwę Salaspils, blisko Rygi. W tej chwili jest tam elektrownia wodna, troszeczkę zalane tereny, więc one nie oddają tego, jak to w ówczesnym okresie czasu wyglądało. Niemniej jednak wykorzystano już wówczas husarię, no, która robiła ogromne wrażenie. Przeciwko Szwedom, którzy nadciągnęli wielką ilością wojska, występuje nasz bohater. I pewnie przyszły król Szwecji, Karol Sudermański, zginąłby w tej bitwie, gdyby nie, bo spadł z konia, gdyby nie to, że jaki Henryk Wrede podał mu własnego konia. Henryk za chwileczkę zostaje rozsieczony, bo takie były wówczas krwawe i bezlitosne prawa walki, ale sam Karol się uratuje. Niemniej jednak jest to takie zwycięstwo, tak fantastyczne, że Chodkiewicz otrzymuje wspaniałe gratulacje z różnych stron świata.
Listy gratulacyjne przysłali mu m.in. papież Paweł V, cesarz Rudolf II Habsburg, jak też przedstawiciele państw innowierczych, Jakob Stuart, król Anglii, sułtan turecki i szach perski. Liczne nadania, jakie otrzymał od króla zwycięski wódz, były też zasługą szlachty, która na sejmikach domagała się hojnego wynagrodzenia hetmana.
Dzisiaj na Kirchholmie są dwa kamienie, jeden upamiętniający nasze zwycięstwo. To jest kamień, który ufundowany był przez ambasadę polską i wspólnie z Łotyszami, oraz ten kamień, który ufundowali Szwedzi na pamiątkę faktu, że Karol Sudermański został przez tego Henryka Wredę uratowany. Ale wracając jeszcze teraz do Chodkiewicza, wspomnieliśmy też, że też istotną i ważną sprawą dla tych wydarzeń, które miały miejsce, jest też i wojna z Moskwą. Tutaj dlatego na naszej wystawie jest Smoleńsk, bo on był istotny. I następnie przechodzimy już do Chocimia. Bo...
Czyli tak, bo trzeba ustawić to chronologicznie.
Tak, i trzeba i chronologicznie, ale i też geograficznie. Jeżeli na północy mamy wojnę ze Szwedami na Inflantach, właśnie Kirchholm, to później mamy Smoleńsk, czyli środek Kresów, dzisiejsza Białoruś. I wreszcie południe, gdzie skupiamy się już na dzisiejszych terenach Ukrainy. Przenosimy się nad Dniestr, przenosimy się do Chocimia i tutaj nasz bohater nadciąga z wojskami. To nie jest tak, że walka trwała wtedy krótko, raczej była rozciągnięta w czasie. Zaczyna się od października, a ciągnie po wrzesień. Chodkiewicz umrze podczas tej wyprawy. Nie dlatego, że zostanie zabity, ale dlatego, że no i trudy wojny, i wysiłek, i zwycięczenia. I gdyby, myślę, że nie ta choroba, która go dopadła, to prawdopodobnie Chodkiewicz mógłby jeszcze i lata żyć. Zwłaszcza, że miał wielkie nadzieje. Ożenił się przecież po raz drugi z Anną Alojzą, która z Ostrogskich, która była młodziutką dziewczyną.
40 lat młodsza od niego.
Podobno aż 40 lat młodsza i spodziewał się potomstwa. Więc nie zakładał, że to, co się wydarzy potem pod Chocimiem, skończy się tragedią.
Mottem wystawy przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej jest cytat z kazania na dzień naznaczony pogrzebowi wielmożnego pana Jana Karola Chodkiewicza, starosty wileńskiego, który zmarł 24 września 1621 roku w twierdzy chocimskiej podczas jej zwycięskiej obrony przed przeważającymi siłami tureckimi. Ma tę chwałę u Boga, że zwan jest i będzie korony drugiej matki, kopiec i niedobyta skała, o którą się strach świata Turek rozbił. Wystawę przygotowały panie Anna Niedziela, Barbara Napieralska, Małgorzata Jagielska i Krystyna Liminowiczowa, mój gość. Pokazana została w Farze Poznańskiej podczas uroczystości świętego Kazimierza. Był też wówczas pokaz multimedialny Krzysztofa Styszyńskiego. Ale wystawę prezentowano tylko jeden dzień.
Mieliśmy taką nadzieję właśnie, że dostanie takie drugie życie, drugi powiew. I rzeczywiście wkrótce dowiadujemy się w kwietniu z Wilnoteki, że to taki portal internetowy, że nasi sąsiedzi Litwini szykują Janowi Karolowi Chodkiewiczowi też uroczystości, że one się odbędą w samym Wilnie, więc stolicy dzisiejszej Litwy, że będzie to piękny pomnik, że będzie on na terenie właśnie Pałacu Chodkiewiczów.
I że ten nawet, rok cały, prawda, jest
nawet,
mu poświęcony.
Tak, nawet Parlament Litewski ogłasza rok na Litwie rokiem Chodkiewicza i my chcemy być też na tych uroczystościach. Wiemy też, że w Kretyndze, o której już wspomniałam, będzie, ale to nawet nie wiemy, jaki charakter będą miały te uroczystości.
Okazuje się, w tym mieście
Chodkiewicza. Tak, który on założył, gdzie powstał ten kościół, gdzie są oni jako fundatorzy z małżonką tą pierwszą. No ale do tych uroczystości może za chwilę. Natomiast kontynuując jak gdyby ten wątek, że chcemy się wpisać w te uroczystości, prowadzimy rozmowy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie, bo chcielibyśmy zaprezentować naszą wystawę. Jest nam przykro, że tyle żeśmy włożyły energii, zaangażowania i że ona miałaby zostać w teczce. No możemy ją pokazywać na pewno w szkołach i będziemy, ale no dobrze byłoby to pokazać także, bo jesteśmy przecież Towarzystwem Miłośników Wilna, w samym Wilnie. Jedziemy z tą wystawą, jesteśmy zaproszeni. Wernisaż ma się odbyć i się odbył 23 września, czyli jak gdyby Wigilię Śmierci. No może Wigilia nie pasuje, ale to oczekiwanie jest. Tego 24, kiedy oni odsłonią, Litwini, pomnik. Na terenie Domu Kultury Polskiej zostanie wyeksponowana ta nasza wystawa. Ona w tej chwili jeszcze jest i też spotkaliśmy się z naszymi rodakami, którzy przyjechali z Rzeszy Wielkiej, którzy przyjechali z Solecznik i z różnych innych miejscowości spod Wilna. Przede wszystkim na naszą prośbę przygotuje maestro Zbigniew Lewicki pieśń Juliana Ursyna Niemcewicza, pieśń historyczną zatytułowaną Chodkiewicz.
Dziewczyna, i tam ją wykonywał, tak?
Czy tak, on zaaranżuje tę pieśń. Dziewczyna z gimnazjum Władysława Syrokomli, piękny sopran, która zdobyła nagrody w Paryżu i która już ma stypendium do Stanów Zjednoczonych, a która jest zaledwie uczennicą 9 klasy. Pięknym sopranem śpiewa właśnie te niektóre fragmenty, bo jest to melorecytacja i jej kolega recytował niektóre fragmenty tejże pieśni. Pan Lewicki grał na fortepianie, a niezależnie od tego jeszcze rytm wybijał w pewnych momentach Waldemar Łatkowski, to jest członek kapeli wileńskiej, do której zresztą pan Zbyszek Lewicki należy, ale niezależnie od tego jest też pierwszym skrzypkiem Filharmonii Litewskiej. I to jest piękne, muszę powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni. Na pewno nikt tego dawno już nie wykonywał i na pewno nie w takiej postaci.
A czy zarejestrowaliście to?
Tak, mamy to zarejestrowane, jest na YouTubie i mamy pozwolenie na to, żeby również ten utwór pokazać.
Yeah. Co wódz zapowiadał. Wielkim stał się wojownikiem. Niejedną klęskę bitnym Szwedom zadał odwagą i zręcznym szykiem. Przede nim flanty polscy się wróciły. On zgiął dumę Sudermana. Przezeń Kirchholmska z nierównymi siły. Pamiętna w dziejach wygrana. Ilekroć Polska nieprzyjaciół miała, on wszystkich zwalczy, zwycięża. Turczyn, Szwed mężny i Moskwa doznała dzielności jego orężu.
Ewa Pawluszewicz i Daniel Marcinkiewicz. To był fragment ich występu. Gdzie spoczęły szczątki wielkiego hetmana Jana Karola Chodkiewicza?
Zgodnie z ówczesną tradycją, no nie było przecież ani takiej możliwości, ani samolotów, ani pociągów. Trzeba było te szczątki doczesne Karola Chodkiewicza przewieźć. Wiadomo, że takim docelowym miała być miejscowość Ostróg, z którego pochodziła Anna Alojza, jego druga żona. I tak jak może nie żyjący już przecież wtedy Zygmunt August, kiedy idzie za trumną Barbary Radziwiłłówny, tak tutaj też taki kondukt pogrzebowy ma miejsce. No może inaczej nieco wygląda, ale wiemy, że na pewno jest ciało wystawione w katedrze w Kamieńcu Podolskim, że przejeżdżają przez Żwaniec, który mijają po drodze, jadąc później bardziej na północny wschód. No i że te rzeczy, które się działy potem w Ostrogu, no nie mają tak od razu miejsca. Niemniej jednak jest pochówek i w czasie tego pochówku zostaje wygłoszona taka mowa przez kaznodzieję, jezuitę, który kończył w Braniewie seminarium, a który jest świetnym mówcą, o którym się mówi Jakub Hasiusz, ale i Hozjusz, który w tym swoim tekście między innymi powie: ma tę chwałę u Boga, że zwan jest i będzie korony drugiej matki kopiec i niedobyta skała, o którą się strach świata Turek rozbił. Taki wspaniały, piękny cytat, który przyświecał również naszej karcie kaziukowej, a którą stworzyła Barbara Napieralska.
Karta
jest piękna.
Bardzo piękna, tak.
I taką kartę otrzymywali uczestnicy wernisażu, wychodząc z tej części wstępnej, gdzie był właśnie pokaz i koncert, do holu, gdzie była wystawa. Przedtem jeszcze Basia przedstawiła założenia dotyczące tej kartki, kto na niej jest, czego ten cytat dotyczy, właśnie który przed chwilą przeczytałam, jaki fragment drzwi z tejże kretyngi, piękny, a ozdobny, również znajduje się na tej karcie, a z tyłu, że to jest karta, która została wydana z okazji Kaziuka w Poznaniu i z czego pochodzą te, czy obraz sam, czy może cytat.
Takie sobie wynotowałam powiedzenia Chodkiewicza: niezwykłym uciekać. I to wszyscy wiedzieli, że on walczy do końca. Albo przed bitwą. Jedyna nadzieja spoczywa w naszych rękach i pomocy Boga. No przypisywano mu też zdanie: policzym ich, jak ich pobijem. To, co prawda, Naruszewicz właśnie napisał, że to nie on powiedział, tylko jego towarzysz, ale to wypływało z rozmowy wspólnej, prawda? Że tak zresztą się zdarzyło z tymi Szwedami, prawda? Trzykrotnie silniejszą
armię dysponowali.
Armię pokonał, prawda?
Tak jest. Ja myślę, że nawet jeżeli któreś z tych zdań, sentencji czy określeń, które przypisuje się Chodkiewiczowi, autorstwa jego nie posiadają, to one gdzieś tam rzeczywiście spełniają i wynikają z tego,
jaki był i
czego on dokonał, co robił. I są też utwory literackie, które mówią właśnie, czy Potocki, czy Niemcewicz, czy Naruszewicz, i że tymi także fragmentami potem można się posłużyć i można cytować. One ten wyjazd jak gdyby ubarwiają, pogłębiają.
Wypada mi tutaj wtrącić, że Krystyna Liminowicz wraz ze swoim pochodzącym z Kresów mężem, Ryszardem Liminowiczem, przez lata organizowali wyprawy do Wilna i Lwowa i na ziemi kresowe, przybliżając Wielkopolanom tamte tereny, ich historię i Polaków, których nadal tam sporo mieszka.
Bo ja też spotkałam się z takim określeniem, że ktoś przejeżdżał przez Salaspils, lecąc z Petersburga w kierunku do Wilna, i pytam się, no a jak byliście już w tym Salaspils, to byliście pod Kirchholmem? Nie. Czyli ktoś wjeżdżał i wyjeżdżał, bo to chodziło o to, żeby dużo tak zobaczyć, kolejną stolicę zaliczyć, ale że właśnie taka ważna bitwa tam miała miejsce, a sama miejscowość też inną nazwę wówczas nosiła, to już nikt ich nie informował, bo może wtedy chcieliby się zatrzymać, a już na to czasu nie było. Ale też powiem jeszcze, że zachwycona jestem i śledzę pana profesora Jacka Kowalskiego. Dzień po dniu zdaje relacje.
Tak.
Walczy, to po pierwsze, bo jest taka adnotacja, że to złoża boleści, ale właśnie czyta fragmenty doskonałych tekstów mówiących o tym, co się każdego dnia wydarzyło.
Choć im wtorek 31 sierpnia, jak donosi nasz korespondent, pan Jakub Sobieski, Kantymir z 5000 wojska Tatarów podpadł pod obóz nasz polski pod Chocimiem, ale niczego nie dokazał. W obozie naszym jest już 20 000 ludzi, husaria, rajtaria, licowczycy, pancerni, piechota polska i niemiecka. Niestety królewicz Władysław ze swoim korpusem liczącym 10 000 ludzi, jak donosi pan Prokop Zbigniewski, z ostatniego noclegu pod Kamieńcem stanął dopiero wespół z wojskiem swoim nad Dniestrem i na razie nie może przeprawić się do obozu z braku mostu, który dopiero się buduje. Tymczasem armia sułtana Osmana, jak donoszą, licząca co najmniej 60 000, a może 100 000, a może i prawie 200 000 wojowników, jest tuż, tuż. Z ostatniej chwili wojewoda poznański Jan Ostrorów pisze, że właśnie przyszło do naszego obozu kozaków zaporowskich 3000, którzy byli się odbłąkali od reszty wojska zaporowskiego, które liczby około 40 000, wciąż czyni dywersję cesarzowi tureckiemu, który więźniów spośród kozaków, których tylko dostał, związać kazał i strzelał do nich z łuku swego, dając obrok swemu okrucieństwu. Franciszek Małko powiada na to: takim gościem zatrwożona, waleczna polska korona, Chodkiewicza z Litwy pana, wielkiego czyni hetmana, ten ledwie Litwę z Polaki za Dniestrem miał i kozaki, a Liturczyn niezliczony płynie z wojski z każdej strony. Tyle serwisu wojennego codziennego na dziś. Do jutra.
Także jestem wdzięczna panu profesorowi. Odnotowuję to, czytam, udostępniam, zachwycam się. Mam nawet dla pana profesora czarny wileński chleb, gdyby zechciał.
Na pewno zechce. Ja się z nim skontaktuję.
I bardzo proszę przekazać. Z pozdrowieniami, wyrazami szacunku, uznania, i ten wileński chleb bardzo proszę.
Dzień dobry, Jacek Kowalski.
Kłaniam się.
Dodzwoniłyśmy się? Dodzwoniłam się, bo już Krystyny nie ma. Znawca, historyk sztuki, w tym sztuki staropolskiej, bard, opiewający cnoty rycerstwa polskiego. Teraz śledzimy z nim na YouTubie codzienny serwis wojenny. To są czasy Zygmunta III Wazy. dowódcą wojsk był wtedy hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Kiedy śpiewasz pieśni z tamtego okresu, jak ci się hetman Chodkiewicz jawi?
Hetman Chodkiewicz jawi się oczywiście jako wielki wódz, także wielki człowiek, chociaż każdy ma swoje wady, wiadomo, Chodkiewicz także miał. Natomiast był to faktycznie człowiek niezłomny, który, jak to napisał Jakub Sobieski, umarł stojąc, to znaczy hetmanowi przystoi umierać stojąc i choć umarł na łożu, to w gruncie rzeczy do ostatniego tchu dowodził wojskami, będąc świadom, że jego choroba zmierza ku śmierci i to był rzeczywiście niezwykły wyczyn i samodowodzenie tą armią, która powstrzymywała turecki najazd, no i ta sytuacja, w której to dowodzenie przypadło mu i w której prowadził tę niezwykłą wojnę. A jak się czuję, no prawdę mówiąc, utwory są bardzo różne. Śpiewam je na melodie, które przeważnie nie zachowały się do dnia dzisiejszego, to znaczy inaczej, śpiewam na te, które dzisiaj możemy wykorzystać do śpiewania tamtych utworów. Tylko jeden z tych utworów, Franciszka Małkota konkretnie, jedna z tych pieśni została odnaleziona również w formie zapisu muzycznego, reszta to są inne melodie, ale jak się czuję, no właśnie czuję się tak, jakbym wchodził w rzeczywistość tamtejszego obozu, oczywiście niedosłownie, żyjemy w innej epoce, pieśni śpiewa się też trochę inaczej, nawet jeśli tamte stare się śpiewa. Natomiast jest to wielka satysfakcja, że można śpiewać słowami, które wtedy również brzmiały tuż po jego śmierci. Wiemy, że go opiewano w wielu utworach, ale jest taki zbiór wydany dokładnie rok po bitwie, rok po jego zgonie. Zbiór autorstwa Franciszka Małkota, który był później kilkakrotnie przedrukowywany w XVII wieku oczywiście, bo nie mówię o wydaniu niedawnym, w dziele pana profesora Dariusza Hemperka, reprincie i wydaniu, ale on był wtedy wydawany kilkakrotnie, z czego należy wnosić, że te pieśni śpiewano. Tam jest parę takich ciekawych utworów, no i od razu jedno się narzuca, jak śpiewam jeden z tych utworów. Mianowicie jednym z nich jest taka pieśń, która niektórych jest uważana za dumę o bitwie pod Chocimiem. Utworów o bitwie pod Chocimiem było wiele, ale ta akurat jest napisana tak trochę na wzór takiej starej pieśni o bitwie pod Grunwaldem, pisanej ośmiozgłoskowcem, takim krótkim wersem pieśni, która w początku XVII wieku cieszyła się taką sławą już właściwie starego, zamierzchłego utworu, którego prawie że się nie pamięta. To wiemy, że tak było, bo akurat zachowały się jej zapisy i tutaj nagle Franciszek Małkot opisuje bitwę pod Chocimiem w miarę szczegółowo, stosując podobno, nie tylko podobny wers, ale także podobne wyrażenia. Dlaczego? Dlatego, że słusznie w to uderzył, bo bitwa pod Chocimiem dla dawnych Polaków, dla wieku XVII, XVIII, to była bitwa równie ważna jak bitwa pod Grunwaldem, ale o wiele bliższa, dlatego że tam walczyli bezpośrednio krewni i przodkowie lub krajani tych, którzy żyli w XVII i XVIII wieku.
Gwiazdy zaranne i wieczorne zorze, wy świat widzicie i ocean morze, gdzie li się słońce litewskie spuściło. Karol Chodkiewicz, dobrze ci nam z nim było, gdzie li się słońce litewskie spuściło. Karol Chodkiewicz, dobrze ci nam z nim było, dni wesołymi tryumfy kwitnęły. O wszystkim świecie zwycięstwa słynęły, gdy za morszczyków pułki uzbrojone mniejszą potęgą zbijał przypławione. Gdy za morszczyków pułki uzbrojone mniejszą potęgą zbijał przypławione.
I ta bitwa to rzeczywiście było dzieło obrony Rzeczypospolitej, nie mające sobie równego ani później, ani wcześniej, bo jeśli mówimy o obronie Wiednia, to nie była to obrona naszych kresów, tylko stolicy Austrii, cesarstwa. A jeśli mówimy o bitwach w czasie potopu, one niestety musiały się zmierzyć z nieprzyjacielem, którego wpuszczono w głąb kraju. Tam udało się wielką inwazję powstrzymać. I ta pieśń faktycznie Franciszka Małkota, ona jest wielką dumą zwycięstwa, dumą w przenośni trochę też, dumny był Małkot, że mieliśmy takiego wodza i że mogliśmy taką bitwę stoczyć własnymi siłami i to zwycięską. ale też duma w takim znaczeniu, że polskie dumy, staropolskie dumy tamtego czasu, to były właśnie utwory, które opiewały no, tych, którzy zginęli na polu bitwy albo zmarli, a byli walecznymi żołnierzami, ale też były dumy opiewające i to były polskie dumy, nie ukraińskie. Ukraińskie to inna inszość. No, one opiewały też i niedole żołnierskie i konkretne bitwy. I tutaj ta duma chocimska, no to jest jeden z takich niezwykłych utworów, które możemy sobie dzisiaj zaśpiewać.
Pomnisz to, pomnisz dobrze hiperbolu, Berbcie, Parnawo i sławny Kirchholmiu i inne miejsca, gdzie wojska padały, ani się mocne zamki osiedziały. I inne miejsca, gdzie wojska padały, ani się mocne zamki osiedziały. Teraz w inflanckich nie widzim go polach, krwią sudermańską po zapiekłych rolach. Wojsk do szczęśliwych bitew nie szykuje, miłej ojczyzny więcej nie ratuje. Wojsk do szczęśliwych bitew nie szykuje, miłej ojczyzny więcej nie ratuje. Już i w moskiewskim nie ujrzym go kraju, ani przy strasznym tureckim Dunaju, nieprzyjacielskim karkom w krwawym boju, gdzie do samego docierał pokoju. Nieprzyjacielskim karkom w krwawym boju, gdzie do samego docierał pokoju. Wały bychowskie, wały znamienite i lachowickie mury niezdobyte. Zamki, fortece potężneś budował, a sam z młodości w namiecie nędzował. Zamki, fortece potężneś budował, a sam z młodości w namiecie nędzował. Tam twoja rozkosz, tam uciecha była, gdzie się marsowa biesiada toczyła. Działa ognistym, gdzie basem śpiewały, szable, koncerze, kopie trzaskały. Działa ognistym, gdzie basem śpiewały, szable, koncerze, kopie trzaskały. Że to tak będą wołać miejsca święte, w których chorągwie wiszą w bojach wzięte. Teć to Chodkiewicz przyozdobił słupy, z nieprzyjaciela zawieszając łupy. Teć to Chodkiewicz przyozdobił słupy, z nieprzyjaciela zawieszając łupy.
Niestety Polacy nie mają wielu takich starych utworów, te akurat mamy. I tutaj parę rzeczy się składa. Z jednej strony bitwa pod Chocimiem, tak ważna jak bitwa pod Grunwaldem. No, przypomnę, to nie jest takie zwycięstwo bez niczego. Ta bitwa pod Grunwaldem, mówi się, że nie miała efektu, że trzeba było pociągnąć ją inaczej, tylko że wskutek tej bitwy w zasadzie Polska objawiła się jako mocarstwo. A tak naprawdę nie tyle Polska, ile Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie występujące razem objawiły się jako nowe mocarstwo, trochę tak jak Stany Zjednoczone w wieku XIX, XX nagle wyszły na wielką arenę, zawsze istniały, ale nagle pojawiły się jako mocarstwo. I myśmy też tak wyszli wtedy na ten pierwszy plan. I trzeba powiedzieć, że w tym XVII wieku Chocim też trochę podobnie na zewnątrz był wykorzystywany przez samego króla Zygmunta III, no i przez Władysława IV, który był pod Chocimiem jako królewicz. No nie dowodził tam akurat, ale właściwie formalnie był dowódcą. I tak był traktowany. I tutaj przejdę od razu, no, mówisz o tym, co ja czuję, no ale to oczywiście czuć można różne rzeczy, ale to jest ileś takich faktów, które z kolei nam się rzucają w oczy, bo pieśni w uszach przeważnie nie mamy. Ja sobie je śpiewam, niektórzy moi znajomi też je śpiewają i nieznajomi niektórzy też odgrzewają te pieśni, pięknie je wykonują, ale nie mają jakiegoś wielkiego zasięgu. Niemniej ci, którzy
chociaż
je śpiewają, mają świadomość.
Ta pieśń pojawiła na płycie, prawda? Pojawiła, jest
tak,
na płycie.
Oczywiście. To znaczy jedna z tych pieśni, tak. Jedna z tych pieśni się pojawiła.
To są dumy staropolskie.
Dumy staropolskie, nasza płyta z Henrykiem Kasperczakiem sprzed lat 9. Natomiast nie pojawiła się ta wielka duma o bitwie pod Chocimiem w wtedy jej nie nagraliśmy, ale dodam inną rzecz, bo śpiewamy, wiemy o czym śpiewamy, ale jest tak w kulturze polskiej, że patrzymy na wiele rzeczy, słuchamy niektórych pieśni i nie wiemy, że patrzymy i widzimy coś, co powinniśmy podziwiać nieco inaczej. Mianowicie w bardzo wielu polskich kościołach, kaplicach tych kościołów, widzimy obraz Matki Bożej Śnieżnej. Matka Boska Śnieżna jest w Rzymie, w kościele Santa Maria Maggiore. I to jest bardzo stary obraz z pierwszego tysiąclecia, dokładnie nawet nie wiemy kiedy, czy to szósty, czy siódmy wiek. W każdym razie jeden z pierwszych w ogóle zachowanych, bo były wcześniejsze, ale zachowanych obrazów, ikon w zasadzie można powiedzieć prawie, że Matki Boskiej. To jest obraz, który obnoszono procesyjnie po Rzymie, kiedy groziła turecka inwazja Italii w XVI wieku, potem była bitwa pod Lepanto i ten sukces obrony, pogromienia tureckich okrętów, floty, no, wyewoluował w święto Matki Boskiej Różańcowej, bo to właśnie był ten pas, to nabożeństwo. I również w Polsce pojawiły się te obrazy. I otóż właśnie te obrazy Matki Boskiej Śnieżnej, ale często mówi się Matki Boskiej Różańcowej. Ich jest bardzo wiele w Polsce. Mamy taki jeden obraz w Poznaniu. On jest późniejszy od bitwy pod Chocimiem. Znajduje się w kaplicy Różańcowej przy dawnym kościele dominikanów. To dzisiaj jest kościół jezuitów. Jest w Kórniku moim rodzinnym, z którego w tej chwili mówię. Jest kaplica Matki Boskiej też właśnie z takim obrazem. I ludzie tamtego czasu mieli świadomość, że ten obraz, nabożeństwa przed nim odprawiane, procesja wielka, która ruszyła wtedy po Krakowie, kiedy jeszcze nie wiedziano, czy nasze wojska uległy Turkom, czy też nie, a to właśnie był moment, kiedy zawierano pokój. I w tym momencie też wznoszono modły o ten pokój. To się jedno z nich nałożyło, to bardzo zapamiętano, było osobne nabożeństwo, osobna uroczystość ustanowiona. No i też ten obraz obrończyni Rzeczypospolitej i u jej stóp w wizji, którą miał w Kaliszu, czyli znowu, że mamy w Wielkopolsce, ksiądz Mikołaj Oborski, widział świętego Stanisława Kostkę, który zwracał się do Matki Boskiej z dzieciątkiem na rękach o opiekę nad polskim obozem, który widać było w tej wizji poniżej ognistego rydwanu, na którym święte osoby się przemieszczały, można tak to powiedzieć. A zatem wchodząc do kościołów, licznych kościołów w Polsce, widząc obrazy Matki Boskiej, nie wiemy często, że właśnie dotykamy historii, która dla naszych przodków była niezwykle oczywista i wiązana nie tylko ze zwycięstwem chocimskim, ale może zwłaszcza z nim, bo to było zwycięstwo w wojnie obronnej, która wydawała się wielu ludziom beznadziejna. W każdym razie niosła ze sobą niezwykłe zagrożenie dla całego kraju. I to, no to jest właśnie to, że śpiewając, człowiek ma przed oczami między innymi ten obraz i tamtą sytuację.
A słysząc wieczność będzie się dziwiła, żałosnym sercem będzie tak mówiła. Oby nam wżdy był potomka zostawił, nie tak by w wielki żal ojczyznę wprawił. Oby nam wżdy był potomka zostawił, nie tak by w wielki żal ojczyznę wprawił. Jako ptaszęta w gnieździe opuszczone, żałośnie ojca wrzeszczą w każdej stronie. Gdy im i gniazdo zbójca jastrząb krwawi, a ojciec im się na pomoc nie stawi. Gdy im i gniazdo zbójca jastrząb krwawi, a ojciec im się na pomoc nie stawi. Tak dziś za tobą pełno wyglądania, pełno po tobie ciężkiego wzdychania. Ojcze, ojczyzny, gryfie uwielbiony, gdzieś nam odleciał w nasz czas utrapiony. Ojcze, ojczyzny, gryfie uwielbiony, gdzieś nam odleciał w nasz czas utrapiony. O Chodkiewiczu, hetmanie waleczny, póki bieg będzie na niebie słoneczny, nigdy ojczyzna wzdychać nie przestanie. Ilekroć wspomni na twoje rozstanie, nigdy ojczyzna wzdychać nie przestanie. Ilekroć wspomni na twoje rozstanie.
Ta waga zwycięstwa chocimskiego sprawiła, że wielu poetów epoki staropolskiej i jeszcze oświecenia sięgało po pióro, żeby uwiecznić dokonania polskiej armii, a właściwie obywateli polskich broniących swojego kraju. Ostatnim z tych autorów I Rzeczypospolitej to był Ignacy Kasicki, książę biskup, ale jakoś jego poematu nie pamięta się tak dobrze jak ten poemat, który jest w tej chwili jeszcze w fragmentach w programie szkolnym. Za moich czasów było tego troszkę więcej. Mianowicie Wacława Potockiego, transakcja wojny chocimskiej, czyli popularnie mówiąc wojna chocimska. Rzeczywiście niesłychany poemat gawędziarski oparty na pamiętnikach dotyczących tej wielkiej bitwy, głównie Jakuba Sobieskiego, takim diariuszu, ale pełen dygresji i niesłychanie smakowitych opisów walk, krwisty, mięsisty. No, muszę powiedzieć, że to naprawdę robi wielkie wrażenie. Innym z kolei poematem jest Władysław IV Samuela Twardowskiego, Wielkopolanina, naszego wieszcza, polskiego Marona, czyli Wergiliusza, który no, opiewa w ogóle wszystkie możliwe zasługi króla Władysława IV, ale w ramach tych ramach również opiewa właśnie bitwę pod Chocimiem, dość szczegółowo. I to też jest niesamowite dzieło barokowego pióra. Oba te poematy warte są czytania, ja je przywołuję w tych moich audycyjkach króciutkich na YouTubie. Tam też znajduje się jedna z najpiękniejszych deskrypcji, opisów szarży husarskiej. Właśnie tej jednej z tych wielkich szarż. No trzeba powiedzieć, że aż tak wielu okazji do szarż husarskich podczas tej bitwy nie było, ale były tam takie epizody, w których husaria odegrała bardzo ważną rolę. No, proszę sobie wyobrazić, że to nie była bitwa w polu. Chodkiewicz chciał ją stoczyć. Chciał stoczyć bitwę w polu, ale jak przekonała go rada, którą zwołał, nie będziemy rzucać kostką o Rzeczpospolitą, no bo gdyby nam się noga powinęła, no to co się stanie z całym krajem. Chodkiewicz natomiast był przekonany, że póki jeszcze wojska są świeże i zdyscyplinowane, natomiast tureckie jeszcze nie przybyły wszystkie i to widać było, że to tureckie wojsko jest ogromne, ale właśnie takie trochę nieruchawe i trudne w dowodzeniu, no to da się je rozbić. Na to się nie zgodzono, więc te akcje wielkie naszej husarii były w takich momentach przełomowych szturmów tureckich. Bo to prawda, szturm turecki, który uderzał głównie na obóz Lisowczyków i na obóz kozacki. Tutaj następna sprawa, współdziałanie nie tylko naturalne z armią litewską, Litwa i Korona, jak małżonków dwoje, jak pisał Mickiewicz panu Tadeuszu, prawda? Bóg złączył, a czart dzieli, Bóg swoje, czart swoje. No ale jeszcze inna sprawa z kozakami. Kiedy się czyta o tym, co kozacy tam wyrabiali, jak bohatersko walczyli z Turkami, można żywić prawdziwy podziw. To rzeczywiście byli straceńcy w znacznym stopniu. To znaczy przed samym nosem Turków wycofywali się specjalnie, weszli w głąb kraju nieprzyjacielskiego, wycofywali się, odcinając się Turkom i strasznie niepokojąc, denerwując samego sułtana. Także zemsta bywała straszna, wziętych do niewoli tracono w męczarniach kozaków. Ale z drugiej strony, no, ci kozacy to była po prostu gromada ludzi wojny, którzy poczynali sobie iście po zbójecku. Krótko mówiąc, no, swojego własnego hetmana przecież zarezali, prawda, Borodawkę. Zamiast niego pojawił się Sachajdaczny, dobrej pamięci, ale i Borodawka nie był zły. Nigdy nie było wiadomo, co ten wielki tłum wojowników żyjących z wojny i dla wojny i nią się pasjonujący, co on uczyni. No przecież myśmy musieli o nich dbać, a wiadomo było, że w razie czego, kto wie, czy sobie nie pójdą. Oczywiście do tego nie doszło i zdecydowanie oni byli przede wszystkim wrogami Turków i Tatarów, ale jak świadczyła historia, również mogli się obrócić przeciwko Rzeczypospolitej już wkrótce. Wcześniej też zresztą były takie epizody, bo to nie była armia zwyczajna, tylko to rzeczywiście było towarzystwo wojowników. I oni byli faktycznie jednymi z motorów tej całej obrony, ważnym elementem, bo ich siła była też duża. Na ich fragment obozu, przyczepionego niejako do naszego obozu, szły chyba najliczniejsze szturmy. Obok nich, tuż obok nich, był też okop Lisowczyków, czyli tych najemnych wojsk, Polaków oczywiście, walecznych, ale i też można powiedzieć żołnierzy rozbójników, którzy także zapisali się bardzo dobrze pod Chocimiem. Wiadomo, że w czasie wojny wszystko to ma niezwykłe znaczenie. W momencie, kiedy paktowaliśmy już, czyli nasi przedstawiciele rozmawiali z Turkami, jednym z pomysłów gospodara mołdawskiego, zapewne podszepniętym przez Turków, było, żeby jeśli nie ukarać kozaków, to chociażby stracić kilku kozaków, jakichkolwiek, albo kogokolwiek, jakiegokolwiek zbrodnia, jako kozaków, którzy atakowali Turków w ramach przymierza z Turkami. No chodziło dokładnie o to, żeby skłócić nas z kozakami, żeby wprowadzić rozdźwięk w ten sojusz, który przecież wiadomo, że bywał chwiejny, ale tu bardzo ładnie się zachowało polskie poselstwo i Jakub Sobieski relacjonuje, jak to powiedzieliśmy Turkom, że gdybyśmy złamali wiarę Kozakom, którzy nam teraz pomagali i jednej ojczyzny bronili, to jakże Turcy mogliby wierzyć nam, skoro byśmy złamali wiarę własnym sojusznikom i skoro oni tak, jak widzą Turcy, bronili tej Rzeczypospolitej, to tych zasług nie możemy nie widzieć i my. Bardzo to piękny fragment tego Dariusza Sobieskiego. Także ta Rzeczpospolita trzech, można powiedzieć, w jakimś sensie narodów, to nie jest ścisłe określenie, bo Kozacy nie byli osobnym narodem. Ten trzeci naród Rzeczypospolitej był, ale Kozacy to nie jest ten naród, to powiedzmy sobie, że pars pro toto troszeczkę. To rzeczywiście taki świat Rzeczypospolitej w pozytywnym świetle odbijający się z tamtej epoki ku nam. Bo były też i negatywy przecież potworne tego układu. Ale o tym teraz nie mówimy, mówimy o sukcesach kozackich, polskich i litewskich w wojnie z niewiernymi.
A o tych sukcesach pamiętamy. W pierwszej części spotkań z kulturą Krystyna Liminowicz opowiedziała o wystawie przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Wystawie poświęconej wielkiemu wodzowi, hetmanowi litewskiemu Janowi Karolowi Chodkiewiczowi. W drugiej części spotkań Jacek Kowalski, który talentem oratorskim mógłby konkurować z hetmanem, przypomniał bitwę pod Chocimiem i jej echa zapisane w pieśniach i literaturze. Bardzo Ci dziękuję za przybliżenie nam wydarzeń spod Chocimia, za obrazy przytoczone słowem i pieśnią.
Dziękuję bardzo. Kłaniam.
I ja się kłaniam. Zachęcam do wypraw na Kresy, chociażby poprzez literaturę. Barbara Miczko-Malcher.